Hello. A, cześć. Coś się stało? No bo ty do mnie nigdy nie dzwonisz. No, pogoda dobra, czuję się świetnie, ale w jakiej sprawie dzwonisz, bo do mnie nigdy nie dzwonisz? Coś chrześniakom się coś stało? No pamiętam, że dałem jej wielopak yerby jej dałem. Dużo dałem, bo nikt inny Anyszkowego nie lubi. Mam, właśnie przyjechał nowy kontener, jak ona chce darmożkę, to powiedz mi, czemu sama nie zadzwoniła do mnie? Wiesz co? Powiedz jej, że jak chce za darmożkę, to musi zadzwonić do mnie sama. A jak nie chce zadzwonić do mnie, to niech sobie idzie na sklepkolonialny.com i tam ma promocję na yerbę, właśnie się zaczęła i można sobie wybierać smaki, można sobie zmontować, co się chce, nie tylko anyżek. Tak jej powiedz. Halo? I jeszcze jej powiedz, że słyszałem wszystko, co mówiła w tle.
www.sklepkolonialny.com
Studio Dziki Zachód.
Dzień
Wojtek.
dobry.
Wojtku.
No.
Jak się masz?
Krzysztofie. Mam się doskonale.
No widzisz, ja się bardzo cieszę.
A gdzie siedzisz teraz?
No nie siedzę, no, nie, siedzę, w studio siedzę, chciałem powiedzieć, jeszcze nie siedzę. No ale w studio, studio krakowskie Przedmieście 79, zapraszam.
No kiedyś przyjdę, bardzo bym chętnie zobaczył, obwąchał i tak dalej, to jest nowe studio, bo ostatnie tygodnie to szedłeś w kierunku studia, wychodziłeś z Saskiej Kępy albo z jakiej innej, z SDP i maszerowałeś ulicami.
A dzisiaj miałem zamiar być na Myśliwieckiej 357 w programie trzecim Polskiego Radia.
O, ale co tam cię zaniosło? Chciałeś posłuchać mojej audycji, to nie trzeba być na miejscu.
Nie, tam z innych powodów. Jest jakaś gala, na którą zostałem zaproszony Rady Programowej Polskiego Radia. I pomyślałem sobie, że to dobry powód, żeby tam pójść i sobie w ogródku posiedzieć. Z Wojciechem Cejrowskim.
W jakim ogródku, jak jest zimno w Polsce? Mama mi mówiła, że już jest pogoda nie nadająca się dla nikogo innego poza zbiorem pleśni i grzybów.
Jest,
czyli wilgotno, ciemnawo.
Ciemnawo jest, wilgotno jest, chłodno też jest, ale od czego jest czapka, od czego są rękawiczki, od czego jest sweter? No to wszystko zakładasz na siebie, już wtedy jest ciepło.
A teraz ci, to ja też dawno w Trójce nie byłem, wysyłam audycje i zrobione do Trójki, ale fizycznie tam już dawno nie byłem, a Krzysztof Skowroński, powiem słuchaczom, mnie przyjmował do Trójki. Trójka nigdy mnie nie chciała, chociaż mnie podziwiała z daleka. Dopiero odważny był Krzysztof Skowroński. I co tam wyczynialiśmy, to chciałoby się powtórzyć. Trójka przekracza granicę, taki wyjazd reporterów w cztery strony świata, to było doskonałe. Po mojej stronie, a tych pozostałych trzech nie słuchałem, bo nie miałem gdzie, do dżungli pojechałem z mikrofonem i to bo super było.
A my dzisiaj dwie audycje nadawaliśmy, jedną z Kolumbii, a jedną z Cochabamby, czyli z Boliwii, jeśli się nie mylę.
Z Boliwii, Cochabamba.
Cochabamba, a nie Cochababa.
Tak, oni dużo kocia mają różnych takich, to z języka Kechua i z tych innych indiańskich języków i to czasami śmiesznie brzmi, a jednocześnie jakoś tak znajomo w języku polskim. W Peru też trochę tego jest, ale w Boliwii jest najwięcej. No, Cochabambę znam. A w Kolumbii z kolei wielki sukces, bo amerykańskie służby z kolumbijskimi złapały ogromnego mafioza jakiegoś. Ja tam uważam, że nie powinniśmy się patyczkować w procesy długotrwałe, żeby mu udowodnić wszystko, co zrobił, tylko powinien trafić na krzesło elektryczne za pierwsze, nie wiem, za oszustwa podatkowe, obojętne za co, żeby zniknął. I wtedy będzie najlepiej. A jak się będą z nim patyczkować i będą próbowali mu udowodnić wszystko po kolei, to gdzieś się przewrócą o własne sznurowadła albo im bryknie. Tak jak im bryknął ten z Meksyku. Kilka razy brykał taki z Meksyku, jeden sławny. Tunele miał wykopane, różne rzeczy miał. Miał sobowtórów, tak jak Józef Stalin, których oni łapali, byli przekonani, że to ten, albo podmieniali sobowtóra w więzieniu. Przychodził sobowtór posiedzieć, a tamten se wychodził. Różne cuda były. Więc z takim mafiozem pierwszej klasy, to jest wiadomość z dzisiejszego poranka tu amerykańskiego.
Ale mogli złapać sobowtóra jeszcze, jest taka szansa.
Tak. Tak, muszą, ale myślę, że jak już podają do prasy te informacje, to zrobili mu DNA z paznokcia i stwierdzili po pierwsze, że mężczyzna. Bo w każdej komórce ludzkiego ciała jest płeć zapisana. Jak ja słyszę te opowieści kompletnych świrów na świecie o tym, że można sobie płeć wybrać, albo że jest ich więcej niż dwie, to odsyłam zawsze do badania z paznokcia. Mają mikroskopy w akademiach medycznych, wystarczy włos zdjąć komuś z głowy albo obciąć kawałek paznokcia. I w każdej komórce DNA człowieka, nawet w martwych, jest zapisane dokładnie, czy to baba, czy chłop. I można się przekonać pod mikroskopem. To nie trzeba zaglądać sobie do majtek i się zastanawiać, czy ja jestem chłop, czy baba. Wystarczy włos włożyć pod mikroskop. I już by Grodzki wiedział, że jest Grodzki, a nie Grodzka. I ci wszyscy inni wariaci, którzy mają 56 płci różnych i zmieniają co wtorek. Bo są tacy też specjaliści. Więc oni, wracając do tego mafioza kolumbijskiego, na pewno jak ta wiadomość do mediów była wysyłana, to już sprawdzili dokładnie, że to on. I że mają go trwale, a nie, że trzymają go w jakiejś małej dziupli, za chwilę go przywieziemy do Ameryki, do sądu, a w międzyczasie, w trakcie przewożenia, on zniknie im. Już musi być porządnie zabunkrowany, skoro ogłaszają. Tak jak z Bin Ladenem, kiedy został zastrzelony, to nie ogłaszali tego natychmiast 5 minut później, tylko sprawdzili dokładnie, że zastrzelili właściwego. Wiesz, co robi mój personel teraz?
Śpi.
Nie, szkoda, że nie idzie ta część amerykańska. Też już nie śpi, nie, powstawali, ale część polska słucha tej audycji i po raz, może nie po raz pierwszy, ale po raz jeden z pierwszych słuchają z wielką przyjemnością. Do tej pory podchodzili mechanicznie do tych audycji, wsadzając je w sieć. Otóż powiedzieli mi tak ponad rok temu, że jeżeli oni się przekonają do formuły Skowrońskiego kiedykolwiek, to zeżrą własne okulary. I właśnie dzisiaj personel chrupie swoje własne okulary. Nie wiem, czy sobie w mikrofalówce rozgrzali, żeby były bardziej miękkie i wyglądały jak ser, ale żrą własne okulary i sami mi to przysłali na piśmie i poprosili, żebym ci przekazał. Miałem ci przekazać na piśmie, ale wolę na antenie. Otóż nie wszyscy słuchacze, w tym mój personel, rozumieli formułę Skowrońskiego, który jest świrem. Cejrowski jest świrem, ale tego świra rozumiemy. Nadekspresja, kolorowy, takie kwieciste słowa różne ma. No i ma ten poglądy ma takie, że cała prawica jest na lewo ode mnie. Natomiast Skowrońskiego, oni nie rozumieli tego, że on wychodzi na ulicę i idzie i kupuje w kiosku gazety. I oni się irytowali, co to za dziennikarz, nieprzygotowany, prasówkę powinien w domu zrobić, mieć powycinane, ponaklejane, markerami pozaznaczane w różnych kolorach. Co to w ogóle? On w trakcie audycji wchodzi do... Co to jest? Ja im tłumaczyłem, wolny człowiek tak działa. On nie jest związany żadną strukturą nawet swojej audycji. Tylko ma coś w głowie, ma coś w sercu, ma własny rozum i idzie i nie boi się też iść ulicą. To było dla nich zaskakujące, że się Skowroński nie boi po prostu iść ulicą, podejść do człowieka, zapytać, czy słucha, czy nie słucha. Nie boi się, że na niego ktoś nakrzyczy, fuknie albo powie, nie mam dla pana czasu, tak jak ta pani w sklepie. Kompletnie nie rozumieli tej formuły. Wybudowałeś wolność w tych ludziach, bo to byli mechaniczni... Zaangażowani jakoś tam politycznie, mają swoje poglądy, ja byle kogo nie zatrudniam. I w dodatku spora część jest u mnie z wielodzietnych rodzin, więc mają też tam i ryt chrześcijański, i rodzinny, wszystko z nimi w porządku. Ale nie rozumieli tego, jak to tak, to takie zadaje pytania od czapy. Ja mówię, słuchajcie, jak mnie zadaje pytanie od czapy, to ja sobie udźwignę. Ale wyobraźcie sobie polityka jakiegoś, który przyszedł przygotowany w garniturze do programu i nagle dostaje pytanie, a czy lubi pan raki? I on jest wtedy wybity kompletnie z pantałyku i zaczyna na następne pytania odpowiadać sensownie, jak człowiek żywy. Został ożywiony dzikim pytaniem o to, czy pan lubi raki. Bo nie powinno takie pytanie paść w audycji. Mój personel tego nie rozumiał i część naszej publiczności też nie rozumiała twojej postawy wolnościowej. Zrozumieli, żrą okulary teraz, chrupią. Nie widzę ich, nie słyszę, nie wiem gdzie są, ale obiecali, że zeżrą swoje okulary i właśnie żrą.
I nie będą wtedy mogli czytać rozmaitych rzeczy, a do tego wszystkiego, no to pozostaje mi tylko im życzyć smacznego. Nigdy nie zjadłem własnych okularów, choć już ich nie noszę.
A bo co, zrobiłeś tę operację odpalania
Tak, odpaliłem.
Odpaliłeś laserem?
Odpaliłem.
Ja bym się bał, dlatego że to jest zmniejszanie tej soczewki, trzeba ją odchudzić. No nie ma, nie można jej pogrubić. Można ją tylko odchudzić i zrobić z niej soczewkę, tak jak szkiełko kontaktowe. I ja zawsze, pomimo, że te badania już, te działania już mają ze 30 lat, mam kilku znajomych, którzy sobie to zrobili, ja mówię, nie znamy jeszcze późnych powikłań na daleką starość. Jak Skowroński będzie miał lat 90, to nie wiemy, czy odchudzenie rogówki, to chyba ta powierzchniowa soczeweczka. Czy odchudzenie tego trwałe nie spowoduje, że jak zaczniesz parcieć cały, skóra ci się cieńsza zrobi, kości się robią cieńsze, czy wtedy nagle oko nie pęknie, bo będzie za cienkie. To nie chcę cię straszyć, ale może do tego czasu medycyna wymyśli coś, żeby ci włożyć sztuczną gałę. Ale wtedy Bill Gates będzie śledził również to, na co patrzysz, nie tylko przez komputer.
I sztuczny mózg do tego wszystkiego już wtedy nie trzeba będzie nigdzie chodzić, bo wszystko będziesz miał w głowie i dostęp do całej sieci bezpośredni. Patrzę na tygodnik do rzeczy.
Mózgu ci nowego, poczekaj chwilę jeszcze, musimy skonkludować jakoś. Mózgu nowego ci nie potrzeba, bo jak twierdzi mój personel, zrozumiał, że masz piękny i wolny. I że masz tam hipisowski mózg, który jest wolny. Tak jak mój.
Trzeba mózg zmienić na mniej wolny przecież. Po co ci ten wolny mózg i do czego ma ci służyć? Kiedy powiedziałeś o aresztowaniu tego gangstera, to z kolei pomyślałem sobie, jak kto go aresztował i czy ci, którzy stoją na czele tych, którzy teraz właśnie w ich imieniu kogoś aresztowali, przypadkiem też nie zasługują na jakieś aresztowanie.
Ale zasługują. Od wczoraj wiemy oficjalnie, albo od przedwczoraj, że doktor Fauci zasługuje na ciężkie więzienie, bo 15 razy przed kongresem stwierdzał jako szef instytucji, że absolutnie nigdy, używał takich mocnych słów, w żadnym wypadku, w żadnym zakresie firma, której przewodzę, nie finansowała zakazanych badań w laboratoriach Wuhan. No i po tych wszystkich świadczeniach instytucja powiedziała, że wbrew temu, co mówi dr Fauci, tak, finansowaliśmy badania w wojskowych laboratorii biologicznej w Wuhan. Badania zakazane w Stanach Zjednoczonych za czasów Obamy, całkowicie jako niebezpieczne, czyli manipulowanie przy wirusach nie w kierunku szczepionki, żeby wirusa osłabić, zbadawszy go, i żeby stworzyć szczepionkę. Tak, tylko go wzmocnić eksperymentalnie i sobie będziemy obserwować, jak on się może rozwinąć w kierunku broni biologicznej i oczywiście będziemy antidotum mieli dla swoich żołnierzy. No i wymknął się spod kontroli COVID, a realizowane to było za pieniądze amerykańskie, co na wielu poziomach jest absurdalne i takie, że aż się zastanawiasz, ale czemu? Amerykanie finansowo pomagali najbogatszemu krajowi na kuli ziemskiej, czyli Chińczykom, w badaniach naukowych i naukowo im pomagali i przeciwko sobie, bo w laboratoriach wojskowych, gdzie broń biologiczną się produkuje, to nie jest żadna tajemnica, że Wuhan się tym zajmuje. Wszystkie laboratoria tego typu w Chinach są wojskowe. Rakiety są wojskowe też w Chinach, tak jak w Rosji Sowieckiej było. Nie ma prywatnego projektu badań kosmicznych w kraju takim jak Chiny, ani cywilnego programu badań kosmicznych. Wszystkie tego typu programy na szczycie tej wieży, którą jest nauka. Nauka ma tak szeroki tyłek na dole, coś tam, i na tym się nabudowuje się taką szpicę do najnowszych wynalazków. Eksperymenty różne na samym szczycie tej góry się robią. To ta szpica cała jest szpicą wojskową w Chinach. Kropka. I teraz finansowanie czegoś, co jest bardzo zaawansowaną technologią, jeszcze nie do końca odkrytą, na razie sformułowaliśmy pewne prawa i eksperymentujemy. Finansowanie czegoś takiego w Chinach oznacza, że finansujemy wroga swojego w zakresie wojskowym.
Ale doktor Fauci nie stracił swojego stanowiska, jest nadal tym, kim był.
No niestety nie stracił. I to nas zawraca do zeszłotygodniowej rozmowy, zanim wyciągniesz na mnie do rzeczy. Kiedy wspomniałem o kadencyjności, wyszło, tam pogratulowałem ci, że na kolejną kadencję byłeś wygrany, poprawiłeś mnie, że to jest tam ósma kadencja czy któraś, i wtedy mi się włączył od razu default taki, że powinna być ograniczona liczba kadencji do dwóch. Na przykład w parlamencie parlamentarzyści powinni dwie kadencje i do domu. Natomiast ty odbiłeś piłeczkę, mówiąc, że nie, bo tam się kumuluje jakieś doświadczenie. I teraz uwaga, dr Fauci jest przykładem tego, jak zakumulowało się doświadczenie. On jest bardzo doświadczonym urzędnikiem. Miał kadencję przez, nie wiem, 8 prezydentów ostatnich. I on jest tak dobrze zorientowany w mechanizmach władzy, tak jest doświadczony, że za pomocą tego doświadczenia swojego, nabytego przez wiele, wiele kadencji, umiał ograć system, umiał ograć prezydenta Obamę i spowodować nielegalne finansowanie badań w Chinach w taki sposób, że się jeszcze do przedwczoraj mało kto zorientował.
Ale w takim razie miał w tym interes.
Oczywiście, że miał w tym interes.
I jakiś interes reprezentował. I to jest pytanie, które powinniśmy sobie zadawać. Czy interes reprezentuje w takim razie doktor Fauci?
No już dawno powinien wylecieć i ja jestem przywracam rozmowę naszą o kadencyjności, że jak jest dobry człowiek, to byśmy chcieli, żeby został dłużej. Ale dla dobra ogólnie systemu całego, lepiej nawet się co jakiś czas pozbyć po drugiej kadencji tych dobrych ludzi. Oni sobie znajdą miejsce, tak jak mówiłem, no nie wiem, jako komentatorzy polityczni, jako doradcy, jako znajdziemy im inne zajęcie. Natomiast nie powinni na urzędach i na stanowiskach obieralnych przebywać dłużej niż dwie kadencje.
Ale doktor Fauci nie jest na stanowisku obieralnym, tylko on jest urzędnikiem, a urzędnicy na całym świecie mają, znaczy w takim świecie, w Europie, w Stanach Zjednoczonych dożywocie. Jest jakiś kodeks, nie można wyrzucać urzędników, bo to służba cywilna i tak dalej, i tak dalej.
Ameryka pod tym względem jest krajem wyjątkowym. Tak, mamy do czynienia z taką kastą urzędniczą, której się nie wymienia, ale też w Ameryce jest coś takiego, że cała masa urzędników odchodzi wraz z odejściem prezydenta, który ich posadził na tych stołkach. Defaultowo, z automatu, wszyscy ambasadorowie, niezależnie od tego, co potrafią, wylatują z ambasad w momencie, kiedy wchodzi nowa ekipa prezydencka. Składają rutynowo wszyscy swoje demisje, a jak któryś nie chciał złożyć, to Trump mu wymówienie mu dał. I wtedy chłop traci różne przywileje emerytalne i tak dalej, jak nie chciał opuścić stołka grzecznie. Więc wymienia się część tych urzędników w Ameryce. O żadnym innym kraju nie słyszałem, żeby rutynowo cała duża warstwa aparatu państwowego podawała się do dymisji wraz ze zmianą władzy. Ja byłbym za tym, żeby urzędnicy tacy jak tam prezes NIK-u i tak dalej, różne takie urzędniki, żeby właśnie nie było tego, co ty mówisz, że jest korpus urzędniczy i że oni mają zagwarantowane stołki do śmierci, bo to powoduje ukryte państwo. Za plecami tych obieralnych, którzy się na niczym nie znają. On tu przyszedł na dwie kadencje, taki Duda, i za chwilę wyleci, a ja tu jestem sekretarką i ja tu już jestem, już takich Dudów to ja tutaj widziałam, takich Dudusiów 7 i potrafię ich ograć, bo wiem, gdzie są klucze do maszyny, która kawę robi, i on musi ze wszystkim do mnie przyjść. Jak potrzebuje kostkę cukru, musi do mnie przyjść ten Duduś i musi o wszystko grzecznie zapytać, ja mu powiem albo mu nie powiem. Więc ich się powinno też usuwać, urzędników niższego szczebla. Taka jest moja opinia, wypracowana na bazie tego, co obserwujemy teraz. Ale gdybyśmy żyli w świecie ludzi, w XIX wieku, gdzie ludzie byli, nie wiem, bardziej porządni, istniało coś takiego jak honor, no ja bym się nigdy do czegoś takiego nie posunął, bo bym się spalił ze wstydu. Takie kategorie istniały kiedyś. Teraz już nie istnieją. I w związku z tymi nowymi czasami ja bym ich mechanicznie usuwał wszystkich. Razem z kilkoma facetami, którzy się do czegoś nadają i mogliby zostać dłużej. No znajdziemy im inne zajęcie.
Dobrze. Komu służy doktor Fauci?
To by trzeba pójść, no jeżeli po owocach ich poznacie, to służy Chińczykom, bo buduje ich moc, każde jego działanie. Służy dr Fauci tym organizmom międzynarodowym, które się wokół Chin przytuliły, WHO, ONZ i tak dalej. Służy obcemu mocarstwu, które przejmuje władzę na świecie. Ale to po owocach. Ja nie wiem, czy on dostaje jakieś bezpośrednio forsy z tego tytułu.
Jak to mocarstwo się nazywa?
Chiny komunistyczne.
Same?
Tak, one chcą przejąć władzę nad światem same i to ogłaszają to przy każdej rocznicy powstania partii komunistycznej.
Ale dlaczego dr Fauci ma służyć Chińczykom?
Ja nie aż tak daleko nie sięgam, nie wiem. Część tej całej akcji, która spowodowała na przykład wyniesienie przemysłu do Chin, to była akcja za pieniądzem. Bo jest taniej produkować PPG Nike w Chinach. W związku z tym zamykamy fabrykę we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych. Otwieramy w Chinach, gdzie jest praca niewolnicza, ale co nas to obchodzi? I Clinton był wielkim orędownikiem, że no Chiny to się ucywilizują od tych naszych PPG-ów i w związku zaczną się interesować piłką siatkową, jak reklamy tych PPG-ów zawierają siatkarzy. I to się stało, rzeczywiście zainteresowali się amerykańską siatkówką. I to ich ucywilizuje i to będzie taki sam kraj jak Stany Zjednoczone. To się oczywiście nie stało, bo Chiny pozostały dyktaturą i przykręcają śrubę we własnym kraju coraz mocniej. Natomiast no, sponsorami Clintona były korporacje, które finansowały mu kampanie wyborcze i, no i Clinton optował za tym, żeby przyjąć Chińczyków do Światowej Organizacji Handlu i to się stało i od tamtego czasu w ciągu 20 lat wyczyścił korporacje w związku z tym, że Chiny zostały przyjęte do organizacji międzynarodowej, czyli ucywilizowane zostały. Wpuściliśmy ich na salon. No to korporacje mogły się przenieść do Chin dzięki temu. No. I się przeniosły i zostaliśmy bez przemysłu. I teraz mamy kłopot. I nie wytwarzamy nawet aspiryny. Samodzielnie. Tylko Chiny produkują całą naszą aspirynę.
To może Fauci służy korporacjom, które są jakoś z Chińską Republiką Ludową połączone jakimś sznurem sympatii.
To nie jest, to jest sympatia do pieniądza i do władzy, jak sądzę. No skoro wielkie korporacje sprzedające leki produkują te leki w Chinach, to w oczywisty sposób Big Pharma jest powiązana z Chinami i zależy im na status quo takim, że dalej produkujemy w Chinach, a sprzedajemy w bogatych krajach. No ja to... Fauci mnie trochę mniej interesuje, bo to jest jednostka. Trzeba ją wywalić, trzeba ją wsadzić za kratki za to, że kłamał kongresowi w żywe oczy. I nie da się tego obejść. On tyle razy podkreślał fakt, że nie, moja instytucja nie finansowała tych badań w Wuhan. Tyle razy to podkreślał na tyle różnych sposobów, że nie da się teraz odkręcić, coś innego miałem na myśli. No tyle razy to powiedział w różny sposób, że wszyscy wiemy, co miał na myśli. Czyli dokonał przestępstwa, bo kłamał w kongresie na przesłuchaniu pod przysięgą. Ale Fauci to jest jednostka, panie kochany. A komu służy CNN, NBC, CBS, które głoszą kłamstwa oraz sieją coś, co nazywamy mową nienawiści, antytrumpistami byli od początku. I w związku z tym ratingi im spadły, fake newsy wszystkie, komu służą? Spadła im oglądalność do takiego poziomu, że to aż wstyd nawet ją mierzyć i podawać. Czyli nie żyją z pieniędzy, które w normalnych warunkach oglądalność ci daje. Bo jak masz wysoką oglądalność, to reklamy się wyświetlają na twojej stacji, przychodzą do ciebie kolejni ludzie zareklamować kolejne swoje PPG-i i w związku z tym masz więcej forsy, jak masz więcej oglądalności, więcej słuchalności. A skąd biorą pieniądze te wielkie instytucje propagandowe? To już w tej chwili nie są korporacje dziennikarskie. No muszą brać z jakiegoś innego źródła, bo na oglądalności im przestało zależeć. Było coś takiego, co się nazywa town hall, czyli to po naszemu spotkanie z ciekawym człowiekiem w remizie. Biden miał 1,5 godziny spotkania takiego, stacja CNN mu to zorganizowała. Nikt tego nie oglądał. Tam nawet 1 000 000 ludzi nie osiągnęli, a to było pompowane i był prime time i tak dalej. Biden jest nudny i CNN jest nudny. Nikt tego nie chciał oglądać. Pytanie, z czego żyje w takim razie CNN, skoro siłą rzeczy nie może żyć z oglądalności? Tak jak każda inna stacja. No, muszą mieć finansowanie skądinąd. Rurę muszą mieć w tyłek wsadzoną tam od tyłu, gdzie my nie widzimy. I tam jest pompowanie forsy. Reprezentują w związku z tym jakiś interes, ale nie taki, że podajemy prawdziwe i ciekawe informacje w fajnej formie. Coraz więcej populus, ludzi, obywateli nas ogląda i w związku z tym puszczamy reklamy, które docierają do większej liczby ludzi i na tym zarabiamy. To zjawisko zniknęło. Oni w ogóle nie walczą o oglądalność w tej chwili. Tak jak nie walczył dziennik Prawda w Rosji Sowieckiej. Nie walczył o czytelnika. Tylko podawał propagandowe informacje, drukowali tyle, ile trzeba, dostępny był na każdym lotnisku i wszędzie, w każdym kiosku. Dziennik Prawda i w CNN jest dostępny w każdym kiosku, na każdym lotnisku. A kto go finansuje? No jakaś partia musi go finansować, jakieś coś.
A nas?
A nas, no i...
No właśnie, a nas ja słuchacze.
Ja wiem, kto mnie finansuje. Ja sam siebie finansuję. W sensie, że zarabiam, no po prostu zarabiam na siebie. Skowroński mi coś tam płaci, YouTube mi coś tam płaci. Tutaj se zarobię, tam se zarobię, yerbę sprzedam. No, napiszę jakiś tekst i sprzedam. No pracuję, to zarabiam. No teraz piosenkę mam ci puścić. Rodeo mi się przypomniało, bo jesienią rodea się odbywają. Lokalne różne, więc dzisiaj wszystkie piosenki mam na temat rodea. I pierwsza leci teraz.